dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest drugi Muharram 1448 roku po Hidżri, albo też Decimo Septimo Dies Junis Anno Domini Bismillessimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zaczniemy od razu od tego, co w dzisiejszym odcinku, a potem dopiero przejdziemy do powitań i reklam. Otóż, no, ten jest bardzo prawdziwy, najbardziej prawdziwy tytuł w historii odcinków. Kapitulacja Trumpa, miliardy dla Iranu. Co do tego nie ma wątpliwości, proszę Państwa, już wiadomo, dlaczego nie chcieli opublikować tego porozumienia, dlaczego Trump mówił, że dopiero, że odmówił notabene. Wczoraj zwrócił się oficjalnie, państwo położone tam, gdzie chce, się oficjalnie zwróciło i dowiedziało się, że nie dostanie. No więc w jakiś sposób jednak Bloomberg dotarł i dzisiaj opublikował. Proszę Państwa, więc jeżeli to jest porozumienie, które miało być kapitulacją Iranu, to jest porozumienie, którym, no, jest to porozumienie po wojnie, którą Trump twierdzi, że wygrał i w zasadzie rzucił na kolana Iran, to ja Państwa zapewniam, że ten tekst nie dość, że ten tekst powoduje, że Iranowi będzie, że tak powiem, lepiej niż przed wojną. I to zdecydowanie lepiej. Na przykład zniesienie sankcji. Przed wojną były sankcje nałożone na wszystko, co jest irańskie. Na handel ropą, na handel prawie że wszystkim. Sankcje na oczywiście zablokowane środki na kontach, te, które są środkami irańskimi. Później Państwu wyliczę dokładnie, jakie to są środki. Potem, no, cieśnina Ormus, prawda, była normalnie przepływna. Co więcej, nie było żadnego wpływu na to, co się dzieje również na innych frontach, w tym w Libanie. Tego Iran nie miał, chociaż mógł chcieć mieć, prawda, ale nie miał. Otóż Państwa w tej chwili będzie miał. Przeczytam Państwu dokładnie, jak wygląda ten deal. Notabene okazuje się, że ten przeciek, który Państwu kiedyś pokazywałem, właściwie opowiadałem o nim, był w dużej mierze prawdziwy, chociaż nie jest to, nie była to pełna wersja. Tak jak jeszcze zaznaczałem wtedy, że to była jedna z wersji, która była dyskutowana, ale to, co zostało wydyskutowane w tej chwili, to jest jeszcze bardziej, powiedzmy, korzystne dla Iranu niż poprzednio. No więc jeżeli to, proszę Państwa, ja powtórzę za katonem, tak? Jeżeli to nie jest totalna klęska, to jest to rzadki gatunek zwycięstwa. Więc rzadki gatunek zwycięstwa według Trumpa. Co tutaj jest napisane? Otóż tak, Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami w trwającej wojnie, czyli państwo położone tam, gdzie chce, i inne, deklarują wraz z podpisaniem niniejszego memorandum o porozumieniu, czyli MMOU, natychmiastowe i trwałe zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie. To, proszę Państwa, wywołało wczoraj, właściwie dzisiaj rano, totalną wściekłość w prasie tamtokrajowej. I zobowiązuje się, że odtąd nie podejmą żadnych wrogich działań przeciwko sobie nawzajem oraz powstrzymają się od gróźb i użycia siły przeciwko sobie. Ostateczne porozumienie potwierdzi postanowienia niniejszego artykułu i pozostałych artykułów. Po drugie, Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zobowiązują się do poszanowania wzajemnej suwerenności i integralności terytorialnej oraz do powstrzymania się od ingerencji w swoje sprawy wewnętrzne. Przypomnijmy, celem wojny było obalenie reżimu ajatollahów. Tutaj nie tylko nie będzie obalanie reżimów, ale również powstrzymanie się nawet od jakiejkolwiek ingerencji w sprawy Iranu. Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zobowiązują się do negocjacji i osiągnięcia ostatecznego porozumienia w terminie maksymalnie 60 dni z możliwością przedłużenia za obopólną zgodą. Następnie, niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia, Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską i zapobiegną wszelkim ingerencjom lub utrudnieniom dla Islamskiej Republiki Iranu oraz przywrócą pełną przepustowość w ciągu maksymalnie 30 dni. Ruch statków będzie proporcjonalny do natężenia ruchu Islamskiej Republiki Iranu sprzed wojny. Stany Zjednoczone zobowiązują się również do wycofania swoich sił z okolicznych obszarów w ciągu 30 dni od zawarcia ostatecznego porozumienia. W związku z tym, proszę Państwa, no, mamy najważniejszą rzecz, otwarcie cieśniny, i to otwarcie cieśniny również dla irańskich statków. Właśnie o irańskich tu przede wszystkim się mówi. Dalej, po podpisaniu porozumienia Islamska Republika Iranu niezwłocznie podejmie kroki w celu zapewnienia, że ruch statków handlowych z Zatoki Perskiej do Morza Omańskiego i odwrotnie zostanie wznowiony w ciągu 30 dni do natężenia ruchu sprzed wojny, uwzględniając potrzebę usunięcia przeszkód technicznych i neutralizacji min przez Iran. Notabene dodajmy, że to usuwanie, czy ta cieśnina będzie otwarta już od piątku, bo to jest takie ich dodatkowe ustalenie. Natomiast, tak jak mówiłem wczoraj i podawały wczoraj i Bloomberg, i WSJ, i inni, że tak czy inaczej ona jest, no jest wysokie ryzyko w tej chwili przepływania, więc nie wiadomo, czy ona, znaczy będzie otwarta, natomiast nie wiadomo, czy statki będą chciały pływać, tak, bo ubezpieczyciele tutaj mogą mieć. Ale proszę Państwa, no sorry, wcześniej, przed wojną, ta cieśnina była przepływna bez problemu. Co więcej, Stany Zjednoczone zobowiązują się wraz ze swoimi partnerami regionalnymi do stworzenia kompleksowego planu uzgodnionego przez obie strony na rzecz odbudowy i rozwoju gospodarczej Islamskiej Republiki Iranu, zapewniając jednocześnie finansowanie w wysokości co najmniej 300 miliardów dolarów. Mechanizm wdrożenia jako części porozumienia końcowego zostanie opracowany w ciągu 60 dni. Przypomnijmy, że Iran domagał się jeszcze reparacji wojennych. Państwo, no, strona przegrana nie domaga się reparacji. To jest zamiast tych reparacji. Co prawda Trump już powiedział, że to Stany nie wyłożą na to ani grosza, czyli krótko mówiąc wyłożą te pieniądze państwa Zatoki. Saudyjczycy, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Arabia Saudyjska. No bo któż by inny, prawda? No może oczywiście państwo położone tam, gdzie chce. Ale ono raczej do siebie. Od siebie to nie, ale do siebie tak. Więc tutaj mamy, no krótko mówiąc, będą to inwestycje albo też fundusz odbudowy Iranu po zniszczeniach wojennych. Uważacie państwo, że to jest, coś, co może sobie, co się uzgadnia ze stroną przegrywającą, czy też ze stroną wygrywającą? Więc powiem państwu, że ja zrobiłem kwadratowe oczy, że bo się akurat tego nie spodziewałem. Myślałem, że to akurat jest fake, że to po prostu jest takie opowiadanie, że tutaj, no, domagamy się reparacji, prawda, i jakiś kwot. No, 300 miliardów dolarów, co prawda prawdopodobnie będą to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, pieniądze inwestycyjne, czyli to nie będzie darowizna, tylko jakieś inwestycje, na przykład inwestycje amerykańskie w przemysł naftowy, na przykład zbudowanie jakiejś rafinerii albo jakiegoś dostanie jakiś Chevron czy ktoś inny dostanie do opracowania pole naftowe. No ale to tak czy inaczej, to są pieniądze, które inaczej Iran musiałby sam wyłożyć. Więc na przykład na zwiększenie wydobycia. I później oczywiście zyskami się będą dzielili już tam z tą firmą, tak jak się dogadają. No ale proszę Państwa, no to jest coś niebywałego. Co więcej, Stany Zjednoczone zobowiązują się do zniesienia, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w ramach porozumienia końcowego, wszelkich rodzajów sankcji nałożonych obecnie na Islamską Republikę Iranu, w tym rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a także wszystkich jednostronnych sankcji USA, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych. Państwa, to idzie dla Iranu dalej niż porozumienie Obamy. Tam część sankcji wtedy pozostała, na przykład związanych z programem rakietowym. W tej chwili sankcje wszystkie zostaną zniesione. To jest, proszę Państwa, no to jest coś kolejnego, niebywałego. Tak jak powiedziałem, za czasów Obamy tamten deal znosił co prawda sankcje, ale nie wszystkie. Znosił bardzo ich dużo, bo dużo było wprowadzonych w związku z programem atomowym, natomiast nie wszystkie. Teraz dalej. Islamska Republika Iranu potwierdza, że nigdy nie będzie produkować broni jądrowej. Islamska, czyli dokładnie to, co było w dealu Obamy. Tam jest trochę więcej, bo tam, ale sobie powiemy dalej. Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone uzgodniły, że los wzbogaconego materiału nuklearnego oraz los wszystkich innych wzajemnie uzgodnionych kwestii związanych z energią jądrową, w tym potrzeb jądrowych Iranu, zostaną odpowiednio uregulowane w porozumieniu końcowym. Porozumienie końcowe potwierdzi postanowienia niniejszego artykułu. To znaczy, a i jeszcze dalej, Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zgadzają się, że do czasu osiągnięcia porozumienia utrzymują status quo, czyli Iran utrzyma status quo w swoim programie nuklearnym, a Stany Zjednoczone nie nałożą na Iran nowych sankcji ani nie wzmocnią swoich sił zbrojnych w regionie. To znaczy, krótko mówiąc, jeżeli się nie dogadają albo będą albo będą dalej negocjowali na przykład przez kolejny rok, co nie jest wykluczone, bo od razu Państwu powiem, że sprawa tego na przykład JCPOA, czyli tej poprzedniej umowy, którą podpisał Obama, ją negocjowano nie ze względu na to, że to jest, nie było tam woli stron, tylko po prostu to są bardzo skomplikowane kwestie techniczne, które tak naprawdę były uzgadniane między specjalistami przez prawie rok. W związku z tym tutaj, notabene to porozumienie tutaj nie zawiera żadnych elementów technicznych, a jest w zasadzie tylko i wyłącznie wyrazem woli. Ale gdyby się okazało, że tej woli nie będzie, no to pozostaje status quo i tyle. Znaczy, strony pozostaną przy swoim i różnica jest tylko taka, że Stany Zjednoczone mogą przy nieosiągnięciu porozumienia mogą nie zdjąć wszystkich sankcji, tak? Ale uwaga, Stany Zjednoczone niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia, i do dnia zniesienia sankcji, tak, czyli tego już całkowitego zniesienia sankcji, czyli od piątku, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wyda zwolnienia z sankcji z eksportu irańskiej ropy naftowej, produktów petrochemicznych i ich pochodnych, a także wszelkich powiązanych usług, w tym bankowych, ubezpieczeniowych, transportowych i tym podobnych. To znaczy, że od piątku Iran może sprzedawać swoją ropę bez żadnych sankcji. To jest coś, czego nie było od 2018 roku. To jest potężny podarunek dla Iranu, znaczy podarunek, no coś, co dostanie Iran, bo to oznacza, że cała ta ropa, która do tej pory była sprzedawana nielegalnie, to znaczy najczęściej, jeżeli przemycana gdzieś tam, to znaczy przemycana, no określmy, co jest przemysł, zanim jest sprzedawana, tak? Sprzedawana pod sankcjami, to najczęściej była z wielkimi upustami. Najwięcej zresztą sprzedawano do Chin w związku z tym, bo Chiny się nie przejmowały amerykańskimi sankcjami. W tej chwili ropa irańska normalnie trafia na rynek i może być sprzedawana spotowo czy tam w jakichś kontraktach terminowych po normalnych cenach. Ceny co prawda spadły, ale tak czy inaczej mówimy, proszę Państwa, o miliardach dolarów w prezencie, które dostaje Iran, tym bardziej, że tych tankowców ma zatankowanych podobno pod sufit, prawda, tam się wylewa im przez kominy, bo gdzieś musieli składować tę ropę i ta ropa teraz popłynie na rynek. Być może popłynie też do Chin, bo Chiny wznowią za chwileczkę zakupy związane z tym uzupełnianiem swoich zapasów, także ze zbytem nie będzie problemu na pewno. Tak samo z produktami petrochemicznymi, których w tej chwili już zaczęło ich brakować. Jak Państwo wiecie, w Indiach wprowadzono racjonowanie paliwa na przykład, w niektórych przynajmniej Stanach, z tego co tutaj opisywano. Co dalej? Teraz tak, Stany Zjednoczone zobowiązują się, że w związku z postępem negocjacji w sprawie ostatecznego porozumienia, zamrożone lub ograniczone fundusze i aktywa Islamskiej Republiki Iranu, przypomnijmy, chodzi o 100 miliardów dolarów co najmniej, zostaną zwolnione i w pełni udostępnione. Czyli jest postęp w negocjacjach, dogadaliśmy się co do czegoś, Stany Zjednoczone zwalniają jakąś kwotę. Fundusze te, niezależnie od tego, czy są przechowywane na rachunku głównym, czy też przelane, zostaną wykorzystane na wszelkie płatności dla beneficjentów końcowych określone przez Bank Centralny Islamskiej Republiki Iranu i będą w pełni dostępne do wykorzystania. To jest odmrożenie właśnie tych 100 miliardów, co do czego nie udało się dogadać z Iranem od czasu tak naprawdę zerwania przez Trumpa JCPOA, czyli poprzedniej umowy. Co więcej, Stany Zjednoczone zobowiązują się do wydania na tej podstawie wszelkich niezbędnych zezwoleń i licencji. Czyli krótko mówiąc, no parę państw będzie musiało nagle, że tak powiem, wyskoczyć z pieniędzy, bo te pieniądze irańskie już tam nimi 14 razy obrócili, tak? Co więcej, Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zgadzają się, że zostanie ustanowiony mechanizm wdrażania, który będzie nadzorował pomyślne wdrożenie porozumienia końcowego i przyszłe zobowiązania do jego realizacji. Po podpisaniu niniejszego porozumienia i otrzymaniu zapewnień dotyczących rozpoczęcia wdrażania artykułów 4, 5, 10 i 11 niniejszego porozumienia oraz kontynuacji wdrażania tych działań, Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone rozpoczną negocjacje w sprawie porozumienia końcowego wyłącznie w odniesieniu do pozostałych artykułów. Proszę Państwa, to znaczy, że z porozumienia ostatecznego zostają wyłączone kwestie, których domagał się Yahu Natan i jego wesoły kraj, pod tytułem ograniczenie irańskiego programu rakietowego, w ogóle tego nie będzie, oraz ograniczenie pomocy przez Iran Jabollahowi, Humusowi czy Huti. No więc, proszę Państwa, to jest, jeżeli to porozumienie w takiej formie zostanie podpisane, no a Bloomberg twierdzi, że w takiej formie, no to mamy, proszę Państwa, rzadki gatunek zwycięstwa. To jest, proszę Państwa, mniej więcej tak samo, jakby Władimir Putin wyszedł do swojego narodu i powiedział: słuchajcie, wygraliśmy wojnę z Ukrainą. W związku z tym oddajemy Ukrainie, prawda, nie wiem, ziemię riazańską, Tatarstan, Władywostok i jeszcze połowę Petersburga. No i oczywiście zainwestujemy tam setki miliardów rubli, plus jeszcze, nie wiem, nadamy i postawimy pomnik Zełenskiemu, prawda, w centrum Moskwy. To jest mniej więcej ten typ zwycięstwa. Porozumienie końcowe zostanie zatwierdzone w drodze wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Moim zdaniem zaskakujący tekst niezwykle. Moim zdaniem tekst świadczy o tym, że Trump zrozumiał, albo jego zespół negocjacyjny, że nie ma wyjścia i że każdy miesiąc trwania tej wojny to jest tylko i wyłącznie problem dla niego, problem dla gospodarki światowej i nie ma z tego żadnego wyjścia, które można byłoby nazwać sukcesem. Dlatego też Trump właśnie od mniej więcej dwóch dni powtarza, że najważniejsze to, co on osiągnął, to to, że Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Tak, żebyśmy nie czytali tych wszystkich postanowień, tylko skupili się na tym. I on już właśnie mówi, że już Iran miałby bombę, gdyby to nie ta wojna. Co jest oczywistą bzdurą, no bo poprzednio, bo w tym samym niejako akapicie mówi o tym, że ten uran jest niedostępny, bo jest zakopany pod jakimiś górami. Najfajniejsze to jest to, że zdaje się, że źródłem, proszę Państwa, to jest jeszcze, to jest mało, ale to jest hit moim zdaniem. Zdaje się, że źródłem informacji, że ten uran, czyli ten pył radioaktywny, jako tam, czy tam pył uranowy, jak nazywa go Trump, że on jest zakopany pod jakąś górą, czy tam zawalony, to pochodzi od Irańczyków, od tego zespołu negocjacyjnego. No więc zastanawiam się, czy również nie sprzedali, znając Irańczyków, jeszcze paru latających dywanów. Bo, no niestety, ale przypomnijmy, że w czasie poprzedniej wojny pod koniec pojawiły się informacje wywiadowcze amerykańskie. Nie wiem, dlaczego one są zignorowane całkowicie. Znaczy pewnie już nauczyli się analitycy CIA, że jak napiszą jak jest, to muszą od razu jednocześnie kupić sobie Gazeta Praca, czy tam na Prasuj.pl się, czy na jakimś odpowiedniku amerykańskim się muszą zarejestrować. No bo w zasadzie to będzie moment, kiedy prześlą taki raport, gdzie będzie powiedziane jak jest, spowoduje natychmiastową utratę pracy, przywilejów, prawda, i to też dobrze, że tylko tyle, albo przeniesienie na ważną placówkę do pilnowania anteny GSM na Alasce, prawda, na północy tam na samej, która jest ważna strategicznie, więc albo radaru jakiegoś, prawda, w Anchorage. Więc krótko mówiąc, to jest coś no, wręcz niebywałego, że zapomniano o tym, że przecież ten sami Amerykanie twierdzili, że ten uran po pierwsze prawdopodobnie został wywieziony, a tak naprawdę jeszcze podzielony pomiędzy kilka ośrodków, żeby go nie trzymać w jednym miejscu, żeby Amerykanie nie mogli go zniszczyć jedną bombą. Potem Trump powiedział, że został całkowicie anihilowany, a teraz będą dopiero o nim rozmawiali. Po prostu cudowna sprawa. I będą pomagali wykopać ten uran, który właśnie... Proszę Państwa, przechodzimy do podziękowań. Zachęcam Państwa do subskrybowania, lajkowania, o proszę bardzo, lajkowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Po drugie, dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite. O, proszę bardzo, serduszka lecą. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Także zapraszam jednak do odnawiania subskrypcji, do wspierania tego kanału, no bo z racji tych problemów ciągłych z algorytmem ten kanał, powiedzmy, no, jak utrzymuje się dzięki Państwa datkom, krótko mówiąc. Teraz tak, dziękuję panu Jakubowi Szymowi, Krzysztofowi Markowi, Stanisławowi Piszczkowi i Remigiuszowi Niesyto za tutaj wsparcie w ciągu ostatnich 24 godzin. Cześć, teraz mamy reklamę, to tuż tak. Po pierwsze, oglądaj i subskrybuj w Towarzystwie Kapitału, niecodzienny podcast o finansach i inwestycjach od kuchni. Bez skomplikowanych wykresów i nudnych definicji, same praktyczne przykłady i analizy bieżących wydarzeń rynkowych. Subskrybuj, zapraszamy do Towarzystwa Kapitału. I mamy drugą reklamę. Niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Dekor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, to była reklama. No dobrze, proszę Państwa, to teraz przechodzimy jeszcze do omówienia. Znaczy, od razu zaznaczam, że tak. Podobno nie ma, oczywiście to nie, ten tekst, który Państwu czytałem, nie został opublikowany w sposób oficjalny. To nie jest nieoficjalny tekst. Co więcej, wskazuje się, że to Stany Zjednoczone zaczęły ten tekst rozpowszechniać wśród państw sojuszniczych podczas szczytu G7 we Francji i stąd ten przeciek, krótko mówiąc. Natomiast tutaj jeszcze jedna osoba, która zna tę treść porozumienia, zastrzegła, że szczegóły techniczne są wciąż opracowywane, czyli że niektóre precyzyjne sformułowania mogą ulec zmianie jeszcze przed podpisaniem. No ale generalnie najważniejsze jest właśnie to, że mamy zwolnienie z eksportu irańskiej ropy naftowej od razu. To oznacza miliardy dolarów zarobione za chwilę przez Iran. Nawet jeżeli cena spadnie do $50 za baryłkę lub mniej, to tak czy inaczej te ilości, które są zmagazynowane w tej chwili przez Iran, zresztą w ogóle ta cała ropa, jak teraz trafi na rynek, to nie wiem, ludzie zaczną teraz, nie wiem, no sprzedawać ją w formie napojów gazowanych. No żartuję, Państwa, większość krajów będzie, to, że ona popłynie, to ona za chwilę zniknie, bo kraje będą teraz przez miesiące uzupełniały zapasy strategiczne, które zostały prawie wyczerpane. To tak, tutaj popyt na nią będzie cały czas. Co więcej, to jest opublikowane, nie tej ostatecznej wersji, będzie w Bürgenstock, to jest taki kurort z widokiem na jezioro czterech kantonów. Vance ma być ze strony amerykańskiej, Kalibaf ma być ze strony irańskiej. No ceny oczywiście, w tej chwili cena ropy Brent jest już poniżej 80 dolarów, w ciągu 4 dni straciła 15%. Co więcej, zgodnie z projektem dokumentu USA i inne kraje mają właśnie opracować plan i to mogą być pieniądze inwestycyjne na odbudowę Iranu, krótko mówiąc, co najmniej 300 miliardów dolarów. Tutaj jest tak, że Stany Zjednoczone zobowiązują się do ich uwolnienia i pełnego udostępnienia bez określenia terminu jeszcze, jeśli chodzi o zamrożone aktywa. Natomiast Iran może skorzystać z umowy wtedy, gdy wypełni swoje zobowiązania. Czyli krótko mówiąc, mają one dotyczyć zobowiązania do braku posiadania broni jądrowej, neutralizacji wzbogaconego materiału nuklearnego i umożliwienia swobodnej żeglugi w cieśninie. To są podobno trzy warunki uwolnienia. No ale to pewnie będzie uwalniane stopniowo wraz z postępem tych prac. Przypomnijmy, proszę Państwa, że ja chciałem jeszcze raz przypomnieć, że od zawsze, to znaczy od czasu jeszcze JCPOA, czyli tego poprzedniego dealu, wszyscy specjaliści byli zgodni co do jednej rzeczy. No jeżeli Iran nie chce produkować broni atomowej, bo gdyby chciał, to już by ją dawno, dawno zrobił, tym bardziej posiadając tyle uranu i mając dostęp do specjalistów, prawda, koreańskich, chińskich, rosyjskich, prawda, no, wybierać, przebierać. A i pewnie się paru zachodnich by znalazło za duże pieniądze. W związku z tym, mając tą możliwość wzbudowania, nigdy nie zbudował. I od zawsze wszyscy twierdzili, że to wzbogacanie uranu jest po prostu metodą na wymuszenie od Zachodu zniesienia rozmaitych sankcji, które były nakładane przy różnych innych okazjach. W tym właśnie tych sankcji atomowych związanych z samym programem atomowym, a niekoniecznie ze wzbogacaniem do poziomu wyższego niż cywilny, tak? W związku z tym od zawsze Iran używał tego lewara negocjacyjnego i zresztą w ten sposób wynegocjował sobie deal z Obamą. Odmrożenia wszystkich środków, zdjęcia sankcji, umożliwienia swobodnego handlu ropą naftową, bo od tego zależy, Państwa, no Iran jest krajem dużym, bogatym i tak w różne minerały. W tej chwili potencjalnie jeszcze z krajem ludzi bardzo dobrze wykształconych. Trzeba też pamiętać, że ten etos wykształcenia też tam funkcjonuje. Bardzo różniącym się od sunnickich krajów arabskich, ale i od też krajów azjatyckich, prawda, sąsiadujących. Natomiast problemem od zawsze są sankcje, które dławią możliwość zarabiania wielkich pieniędzy na ropie naftowej i gazie, gdzie oczywiście to też jest, tutaj są rączki tych państw sunnickich, zatoki też są, no bo jak jest to państwo, które nie jest w OPEC-u, to ono psuje biznes OPEC-owi, prawda, czyli całemu kartelowi, a teraz pojawi się od nich ropa. Jak się nie dogadają co do kwot, to mogą spowodować, że ta ropa będzie bardzo tania, prawda? I taka Arabia Saudyjska już nie będzie sobie mogła fundować tego, co funduje, albo Katar nie będzie mógł fundować dżihadi, prawda? I tak dalej. Oczywiście to też jest w interesie Iranu, żeby nie była za tania. To jest odrębna historia. Krótko mówiąc, Trump powiedział, że Stany Zjednoczone nie zapłacą reparacji 300 miliardów dolarów, ale w projekcie stwierdzono, że Stany i ich partnerzy zapewnią finansowanie tej kwoty. Trump powiedział na szczycie G7, że umowa jest umową przesądzoną, że uniemożliwi Iranowi rozwój broni jądrowej. Powiedział natomiast, że Stany Zjednoczone nie zainwestują. I co więcej, jeżeli powiedział prezydent, że przywódcy Teheranu muszą się wykazać, moim zdaniem, zanim ktokolwiek z nas się na nią zdecyduje. No więc ta umowa jest przedstawiana przez dzisiejszą prasę amerykańską jako wielkie ryzyko dla Trumpa. Ponieważ to jest, porównywana jest oczywiście, tak jak ja zresztą też zrobiłem, z poprzednią umową Baracka Obamy. Przypomnijmy, że Trump wybudował swoją pozycję polityczną, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, a ja pamiętam dobrze, to były tak naprawdę trzy kwestie, na których Trump zbudował swoją pozycję polityczną, czyli w ogóle z niebytu stał się i ze znanego kolegi Frankensteina, prawda, stał się jeszcze na dodatek politykiem Trumpem. Otóż tak, no pierwsza rzecz to było właśnie krytyka Obamy, jego programu atomowego z Iranem, tak, że to jest zła umowa, fatalna umowa, że nie należało jej podpisywać, że Trump ją zerwie. No i zerwał. Drugie to było nierozpoczynanie nieskończących się wojen, to była krytyka zarówno Bidena, prawda, Obamy, chodziło o Irak, Afganistan, ale również Bushów na przykład, że ci dawni konserwatyści też pakowali im setki miliardów w zagraniczne wojny, zamiast te pieniądze przeznaczyć dla Stanów Zjednoczonych. No więc co robi Trump od początku tej kadencji? No właśnie to. No tam jeszcze by dochodziła kwestia nadmiernej ingerencji i upolitycznienia instytucji państwa, na przykład do ścigania przeciwników politycznych. To generalnie ingerencja Trumpa w mikrozarządzanie w poszczególnych stanach, a nawet w poszczególnych miastach. Plus mamy jeszcze do tego tą całą sprawę związaną z prześladowaniem swoich przeciwników politycznych, gdzie on ręcznie steruje praktycznie wymiarem sprawiedliwości, żeby dopadać kolejne osoby, które go tam w jakiś sposób obraziły kiedyś albo ścigały na przykład za poprzedniej kadencji. No to jest właściwie, on zaprzeczył już w tej chwili wszystkim tym punktom, dzięki którym powstał ruch MAGA i został wybrany. To jest niesamowita rzecz, więc ta umowa jest kolejnym dowodem na to, że ta jego cała polityka jest polityką, nazwijmy to delikatnie mówiąc, spontaniczną i na pewno nieprzemyślaną. Otóż no w tej chwili to jest to, że mamy też taką, to jak pisze dzisiaj ładnie prasa, że oto udało się zjednoczyć liczne środowiska od lewa do prawa i od zwolenników państwa pożnego tam, gdzie chce, poprzez różne jastrzębie w kongresu, które krytykują jak jeden mąż Trumpa za tą właśnie umowę, że tutaj republikańscy sojusznicy w kongresie i właśnie różne jastrzębie spoza Iranu, jak to zostało napisane, i spoza administracji, tutaj mówią, że zamierza on przyznać Iranowi zbyt duże korzyści finansowe, nie otrzymując w zamian o niewiele, prawda? Tutaj zresztą była ambasador USA przy ONZ-cie, Nikki Haley, powiedziała, jeśli to prawda, to Iran wygra. Pierwszego dnia nie powinno być żadnych złagodzeń sankcji. Co więcej, również ten tekst mówiący o tym, że wojna zakończy się na wszystkich frontach, w tym Libanie, no to jest tak naprawdę wymuszenie, czy też zobowiązanie się w imieniu państwa położonego tam, gdzie chce, do zakończenia działań zbrojnych. Więc będzie musiał to Trump na nim wymusić. A oni tego absolutnie nie chcą i zapowiedzieli, że będą walczyć dalej. Co więcej, szanowni państwo, to będzie wielkim lewarem dla Iranu, bo Iran zawsze będzie mówił, no dobra, no to my żeśmy zrobili to, to, to i to, a wy żeście nie zakończyli wojny w Libanie, no to może w takim razie zrekompensujcie nam to, uwolniając jeszcze 20 miliardów dolarów, nie? I tak dalej, tak? Więc tutaj również, jeżeli chodzi o te sankcje, to chodzi oczywiście o wyłączenie spod sankcji irańskiej ropy już załadowanej na tankowce, a nie szerokiego upoważnienia Iranu do wznowienia eksportu, ale to nie wynika z MOU. I co więcej, jeżeli tak zostanie to doprecyzowane, to prawdopodobnie Iran tego nie podpisze. Co więcej, porozumienie oferuje również zestaw natychmiastowych zachęt, jednocześnie zobowiązując go do nieubiegania się o broń jądrową, co robił od zawsze. Nawet, państwa, nawet dekret religijny mają na ten temat, no ale to już jest zupełnie inna historia. Przypomina się natomiast, że Iran jest objęty sankcjami USA od czasu rewolucji 79 roku, czyli tak naprawdę od obalenia szacha. I wtedy zamrożono około 12 miliardów dolarów irańskich funduszy. W kolejnych dekadach Stany Zjednoczone, także inne sankcje nakładały kolejne, kraje, przepraszam, nakładały kolejne sankcje, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wprowadzenie właśnie w życie JCPOA, czyli tego porozumienia atomowego z czasów Obamy. No więc, co więcej, projekt ten, który został opublikowany, nie odnosi się bezpośrednio do stanu irańskich zapasów, stwierdza tylko, że los irańskiego wzbogaconego uranu zostanie odpowiednio rozstrzygnięty w ostatecznym porozumieniu. Podobnie jak wszystkie inne kwestie związane z energią jądrową, czyli nic nie rozstrzyga jeszcze w tej kwestii. No więc tutaj krytycy prezydenta pytają, czy ustępstwa wobec Teheranu w rzekomym porozumieniu były warte 4 miesięcy wojny. Mówi się o cieniu Baracka Obamy wiszącym nad Donaldem Trumpem, mówię zupełnie poważnie. Tutaj Trump zresztą mówił właśnie o umowie Obamy z 2015 roku, no bo to będzie musiał dużo o tym mówić, ale to jest nie do wybronienia moim zdaniem. Trump powiedział o tej umowie, to była droga do broni jądrowej, moja to mur przeciwko broni jądrowej. No, widzieliście państwo jakiś mur? Chyba, że takie jak w firmach są chińskie mury, że, wiecie Państwo, to jest tak zwany chiński mur, to jest taka sytuacja, w której jeden na część firmy, mająca na przykład obsługująca jakiegoś jednego kontrahenta, nie dzieli się z drugą częścią firmy, bo to mają innego kontrahenta, oni są wobec siebie konkurencyjni, prawda? I to ma być tak, że panowie mają sobie nie przekazywać informacji. Jak to wygląda w praktyce, to wszyscy wiedzą. Więc, no dobra, reasumując, krytycy pytają się, czy ustępstwa, które zrobił Teheran tutaj, a tutaj tych ustępstw za dużo nie ma, prawdę powiedziawszy, i te ustępstwa, które zaoferowały na dodatek Stany Zjednoczone, czy było to warte 4 miesięcy wojny, dziesiątek miliardów dolarów kosztów, jeszcze nie znamy pełnych kosztów tej wojny, można oszacować, że to jest tylko same działania zbrojne, to wtedy szacowano na około 30 miliardów, ale to na pewno nie jest pełny wynik. Uszczuplenia amerykańskich zapasów broni do, powiedzmy, poziomów krytycznych i jeszcze na dodatek kłótni z sojusznikami. Co więcej, zwraca się uwagę, że ta umowa jest podobna do JCPOA, prawda, czyli do wspólnego kompleksowego planu działania, czyli umowy Obamy. Został uzgodniony i ograniczył wtedy irański program nuklearny w zamian za złagodzenie sankcji, a nie zniesienie. Co więcej, tutaj prezes takiej skrajnie prawicowej i popierającej Trumpa organizacji szamanistów Ameryki, to Morton Klein, powiedział: mamy nadzieję, że tak jest, ale jak to osiągnąć? Wydaje się, że obecnie nie mam porozumienia co do tego, jak i czy usunąć irańskie arsenały nuklearne i zlikwidować irańskie obiekty jądrowe. Tutaj nic w ogóle o tym nie ma powiedziane. Tutaj prawdopodobnie, jeżeli będzie cokolwiek powiedziane, to może być właśnie deklaracja, że nie będą zabiegali o broń nuklearną i ewentualnie rozstrzygnięcie, co zrobić z tym aktualnie wyprodukowanym materiałem. Obama notabene zabrał też głos, powiedział: wątpliwe jest, aby jakiekolwiek porozumienie, które powstanie, znacząco różniło się od pierwotnego porozumienia lub stanowiło jego znaczącą poprawę w stosunku do tego, które zawarliśmy na początku i na którym pracowaliśmy przez długi czas, zanim my, Stany Zjednoczone, się z niego wycofaliśmy. Powiedział to zresztą Obama w wywiadzie dla ABC, który dzisiaj zostanie wyemitowany. To znamy tylko fragment. Co więcej, Vance był pytany i z trudem wskazywał na jakiekolwiek różnice między tymi dwoma porozumieniami, ale bronił porozumienia Trumpa w serii wywiadów telewizyjnych. No, on powiedział tak: jeśli cofniemy się do JCPOA Obamy, to trzeba było przyspieszyć irański program nuklearny. W zasadzie przekupił Irańczyków, aby ten program zatrzymali. Teraz irański program nuklearny został całkowicie zniszczony, mówi Vance. Więc jeżeli został całkowicie zniszczony, to o czym oni będą rozmawiać przez te 60 dni? A my mówimy: zróbcie długoterminowe zobowiązanie, by go nie odbudowywać, a odniesiecie z tego korzyści. No to jeżeli nic nie muszą robić, a tylko zobowiązać się, że nie będą odbudowywać, to oni to podpiszą. I tyle, prawda? Tak jak zresztą w dealu Obamy. Trump, tak jak mówię, no nie opublikował jeszcze tekstu. Powiedział: umowa tej rangi zasługuje na gruntowną analizę. Niezwykle ważne jest, a właśnie jeszcze jedna z tutaj, mam jeszcze cytat z jednej z republikanek z Iowy. Umowa tej rangi zasługuje na gruntowną analizę. Niezwykle ważne jest, aby Senat miał możliwość zbadania szczegółów, zadania trudnych pytań i zapewnienia ochrony interesów Ameryki i naszych sojuszników. Oczywiście chodzi o naszych sojuszników głównie, a nie o Stany Zjednoczone. To wiadomo. Zapytany przez reportera, czy jest pewien, że Iran zrezygnuje z swoich ambicji nuklearnych, republikański senator z Luizjany natomiast odpowiedział: dopóki nie uczył cię w domu jakiś człowiek pijący za dużo, nikt nie jest pewien, że Iran cokolwiek zrobi. Nie wiem, o co chodziło. Pewnie jest jakaś gra słów, języków, której nie rozumiem. Konserwatywny National Review wezwał w poniedziałek prezydenta do ujawnienia tekstu, stwierdzając: ogólnie rzecz biorąc, istnieje możliwość, że Trump cofnie Stany Zjednoczone do nieudanej umowy Obamy z Iranem, którą Trump słusznie zerwał w swojej pierwszej kadencji, co po wszystkich twardych słowach prezydenta miałoby wszelkie znamiona upokorzenia. I to, proszę Państwa, to są wszystko głosy z prawicy. Czyli no, część wierzy w to, że to jest genialny pomysł, ale nikt nie potrafi pokazać, w czym on jest genialniejszy od obamowskiego. Ja teraz Państwu powiem, że ja obamowską umowę dobrze znam, zresztą każdy ją może sobie przeczytać. Ona była zresztą dobrze kiedyś omawiana, opisywana. Ona oczywiście też nie była doskonała, ale tworzyła naprawdę bardzo dobry mechanizm kontroli tego, co było tym programem nuklearnym. Tak? To co do tego nie ma wątpliwości. Co więcej, te raporty kolejne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wskazywały, że Iran w 100% wypełnia te postanowienia. Natomiast wiecie Państwo, no, dla nas, czyli dla Polski, krótko mówiąc, to zniesienie tych sankcji nałożonych na Iran jest super ważne, bo Polska była przygotowana wtedy po tym JCPOA do jakiegoś całego zestawu różnych inwestycji i dealów z Iranem, bo Iran chciał z Polakami handlować, wolał z Polakami niż z kimkolwiek innym. Znaczy z innymi też chciał na pewno. Bardzo duże były właśnie umowy z Francuzami, z Niemcami. No wszystko poszło do kosza, co do jednego. No więc mamy jeszcze tutaj inne różnych specjalistów, którzy mówią coś takiego, że nawet po opublikowaniu ten tekst jest jak ser szwajcarski, biorąc pod uwagę liczbę luk, które należy wypełnić, a wiele najtrudniejszych kwestii powstanie dopiero do omówienia w ciągu 60 dni. I generalnie na konkluzja, ta umowa zasadniczo przywraca status quo ante, czyli to, co było wcześniej, tak, z pewnymi kosztami poniesionymi przez Iran tylko za ponowne otwarcie cieśniny Ormus, a następnie resetuje zegar dyskusji tych dotyczących atomu, których nie udało się osiągnąć konsensusu i w kwestiach nuklearnych, i w innych kwestiach. Natomiast rzeczywiście tutaj specjaliści twierdzą, że faktycznie umowa Obamy różni się od umowy Trumpa, ponieważ pakt z 2015 roku był, czyli ten obamowski, był bardzo szczegółowym, technicznym porozumieniem z mechanizmami wdrażania i nadzorem, a to coś, co zostało opublikowane teraz, brzmi jak coś, co zostało poskładane na WhatsAppie, prawda, czy z wiadomości z Twittera i WhatsAppa. Ja się zgadzam mniej więcej z taką oceną tego czegoś. W związku z tym no, Trump będzie miał problem, bo albo będzie musiał zerwać tą umowę, albo zaraz zacznie mówić, że on ją inaczej interpretuje niż Iran, więc Iran radośnie powie, no to minujemy z powrotem, prawda? To chwila, moment i znowu ropa przestaje płynąć i tyle. Natomiast Trump tutaj będzie musiał, ponieważ zaczął już wycofywać wojska, więc musiałby te wojska przywrócić. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat drugi. Proszę Państwa, no temat drugi, gdyby nie ta umowa, nie ten wyciek tego MOU, to byłaby to oczywiście sztandarowy dzisiaj i tytułowy temat. Otóż mamy jednocześnie wielki zamach na Biały Dom, który został udaremniony. To jest sprawa potwierdzona, napisał o tym zresztą na X-ie szef FBI, prawda, czyli Patel. Państwo pamiętacie Patel, to jest taki człowiek z takimi dziwnymi oczami, to on właśnie. Otóż zostało wiele osób aresztowanych. Tutaj ten zamach miał na celu uderzenie w momencie, kiedy w Białym Domu odbywała się gala, właśnie przed Białym Domem, taka gala UFC z tysiącami widzów, w tym z Trumpem. To jest, czyli to jest taki atak, te walki w klatce, prawda, w zeszłą niedzielę na trawniku właśnie Białego Domu. Atak miał polegać na użyciu dronów uzbrojonych i snajperów, natomiast no, spisek został wykryty. Prokuratorzy federalni już wiadomo, proszę Państwa, jest akt oskarżenia, więc można sobie do niego dotrzeć, nawet go przeczytać częściowo. Więc prokuratorzy federalni oskarżyli co najmniej 5 osób w związku ze spiskiem, w ramach którego grupa miała zamiar zdetonować drony z ładunkami wybuchowymi nad Białym Domem, powodując panikę wśród tłumu, a następnie ten tłum miał uciekać w kierunku czekających na nich snajperów. Czy no, strzelców generalnie. Federalne Biuro Śledcze dowiedziało się o spisku tydzień temu, 10 czerwca, 4 dni przed wydarzeniem tych właśnie sztuk walki, które odbyło się w 80. rocznicę prezydenta Trumpa, prawda, jego 80. urodziny, i było też częścią obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Trump i Biały Dom przedstawili to wydarzenie jako symbol niezłomnego ducha kraju. W uroczystościach zresztą wzięły udział tysiące osób, w tym czołowi urzędnicy administracji, republikańscy ustawodawcy, dyrektorzy mediów, prezes, no był tam na przykład szef Facebooka, prawda, czyli Mety, czyli Zuckerberg, był prezes Paramountu, prawda, Ellison i tak dalej. No więc również był też tam Kash Patel właśnie, dyrektor FBI, który był obecny właśnie na tej imprezie. Określił aresztowanie jako popis siły funkcjonariuszy organów ścigania. Dowiedzieli się o spisku po tym, notabene to też jest, te wszystkie, wiecie Państwo, podsłuchy, nie podsłucha. To się okazało po prostu, że matka jednego z oskarżonych zadzwoniła na lokalną policję, no zaniepokojona gromadzeniem broni przez synka. No i tym, co tam się w internecie plotkami, które się pojawiły. No więc syn, czyli 19-letni Tyson Proper, komunikował się online z grupą, którą w dokumentach sądowych określono jako byłych wojskowych o wyznaniu chrześcijańskim, czyli prawicowy zamach, nie lewicowy tym razem, a jej członkowie wyrażali ultrareligijne i antyrządowe nastroje oraz żale związane z korupcją w rządzie i sposobem prowadzenia sprawy Frankensteina, proszę Państwa, więc tutaj ja mówiłem Państwu, że się ten Frankenstein będzie jeszcze odbijał Trumpowi, ale ja akurat nie sądziłem, że w postaci zamachu terrorystycznego. Otóż oprócz zakupu broni, matka tego propera zeznała, że widziała, jak syn bada i mapuje lokalizacje w okolicach na północny zachód Waszyngtonu oraz uczestniczył też w treningu fizycznym, który był właśnie związany z tą grupą. Też otrzymywał dodatkowe zdjęcia i mapy od innych osób i wiadomości na Discordzie, a także no, matka podsłuchała jego rozmowę telefoniczną. Kiedy zapytała, co robi, tu syn powiedział, że nie potrafi dokładnie powiedzieć, ale badają wiele różnych lokalizacji, zamierzają przeprowadzić rozpoznanie, a także misje uderzeniowe. To też jest napisane w aktach sądowych, już jawnych. No więc w czwartek organy ścigania przeszukały dom propera w Ohio, znalazły dużą ilość pudeł z zużytą amunicją, łusek po nabojach, dużą ilość odzieży taktycznej. Podczas przesłuchania proper przyznał się do planowania skoordynowanego ataku podczas gali UFC. Powiedział, że celem było rozpętanie rewolucji. Czyli mamy, proszę Państwa, scenariusz wojna domowa, prawda, filmu na żywo. Co więcej, zidentyfikował również internetowe nazwy innych użytkowników, czyli poszedł na współpracę, krótko mówiąc, w zamian za to, żeby mieć możliwość bycia zwolnionym po 700 latach za dobre sprawowanie. Więc to też podał innych współspiskowców, co notabene spowodowało, że cztery inne kolejne osoby dostały zarzuty, w tym m.in. Abraham Hermosillo Alvarez, który był właśnie osobą, która planowała już atak taktyczny. Podczas zresztą kolejnego przeszukania domu w Missouri, kolejnego współspiskowca, pana Daniela Escridge'a, FBI znalazło broń palną, amunicję, sprzęt taktyczny, którą, jak twierdzi jego żona, kupił w ostatnich miesiącach. To jest też z akt sądowych. W rozmowie z organami ścigania żona powiedziała, że Escridge powiedział, że jest rekruterem dla grupy. Przeszukanie jego komunikacji elektronicznej, w tym telefonu, ujawniło wiadomości omawiające operację dronów w ramach planowanego ataku. Dwóch kolejnych współspiskowców, Brian Omar Roa i Michael Alan Thomas, zostało aresztowanych. Podczas jeszcze w ich domach przeszukanie ujawniły broń palną i inne dowody wskazujące na związek ze spiskiem. Thomas przyznał się, że pomógł w zaplanowaniu ataku i zachęcał innych do udziału. To zeznał tu również agent FBI, który zeznawał pod przysięgą. Co jeszcze wiemy o tym? W dokumentach, już powiedziałem, sądowych, spiskowcy szczegółowo poinformowali o planach ataku na galę. Wskazywali notabene konkretnych urzędników, których mieli zamiar odesłać do Jerozolimy, mapowali miejsca wystrzelenia dronów i drogi ucieczki. Ile osób mogło być jeszcze zaangażowanych, nie wiadomo. Te 5 osób to jest dopiero prawdopodobnie początek aresztowania. Patel powiedział, że wiele osób zostało zatrzymanych z potencjalnym zagrożeniem właśnie w związku. Napisał też Patel, że po operacji obejmujących wiele stanów zaplanowane ataki zostały udaremnione. Szef Secret Service powiedział, że no, dlaczego nie było żadnego ostrzeżenia, no więc szef Secret Service powiedział reporterom, że wydarzenie nigdy nie było zagrożone dzięki ogromowi pracy śledczej. Ostrzegł jednak, że niektórzy podejrzani nadal pozostają na wolności. Po tym jak notabene wskazano, że no, po tym jak Patel napisał na X-ie, że i ujawnił ten spisek, to szef Secret Service powiedział, że Secret Service postanowiło już nie robić przecieków informacji o śledztwie, więc te szczegóły tak naprawdę pochodzą z danych sądowych, z tego co zostało złożone do sądu. W każdym razie wniosek o popełnienie przestępstwa złożony w poniedziałek w sądzie federalnym w Ohio mówił o skoordynowanym ataku na rząd Stanów Zjednoczonych, tak to jest opisane. To zarzucono w pozwie, że właśnie ów proper 19-latek przyznał się do planowania ataku z osobami, które zaczęły komunikować się za pośrednictwem aplikacji TikTok, a następnie przeszły na Signal. Proper jest aresztowany, asystent obrońcy publicznego nie odpowiedział na żadne prośby o komentarze, więc nie ma od niego wypowiedzi na razie. Natomiast wiadomo z tych właśnie oświadczeń, że skomunikował się z pewnymi osobami online. Co więcej, ojciec tego propera powiedział, że jego syn niedawno otrzymał nową broń palną i amunicję i planuje spotkać się z osobami, które poznał online nadchodzący właśnie weekend. Natomiast tutaj jeszcze poproszono zresztą tam lokalne biuro szeryfa, zabrało go do szpitala, bo ma teraz myśli, żeby sam się wysłać na drogę do Jerozolimy. W każdym razie tutaj poglądy antyrządowe to się potwierdza, chrześcijańskie, prawicowe, byli wojskowi, to też się potwierdza. Teraz jest tak, że tutaj ci spiskowcy mieli się spotkać w Fredericksburgu w Virginii, na południe od Waszyngtonu, następnie zorganizować demonstrację w pobliżu Białego Domu. Proper powiedział, że nie jedzie na galę, aby strzelać do ludzi, ale poinformował, że niektórzy inni członkowie grupy zamierzali przeprowadzić, znaczy doprowadzić do przemocy. Tutaj Proper opisał plany wysłania dronów obładowanych nieokreślonymi ładunkami wybuchowymi nad północną część areny UFC. Następnie grupa planowała strzelać do uczestników uciekających przed eksplozjami, w tym do bogatych ludzi i polityków. Proper powiedział, że atak miał na celu wywołanie rewolucji. Co więcej, tutaj, jeśli chodzi o te rozmowy na Signalu, to rzeczywiście 19 osób, to było to grono, więc i mniejsze grono 4 do 5 osób, także no 5 osób tylko zostało w tej chwili aresztowanych, więc pewnie kolejnych 14 jest poszukiwanych intensywnie. Tutaj Proper został oskarżony oficjalnie o spisek w celu popełnienia przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz usiłowanie zabójstwa funkcjonariuszy lub pracowników urzędników Stanów Zjednoczonych, a także o inne przestępstwa. To już wiemy. Tutaj Proper używał nickname'u Shepard, prawda, zamieszczał wiadomości, w których informował innych, gdzie się stawić, jakimi drogami uciec. Wskazywał również konkretne cele. Tutaj FBI natomiast uważa, że Shepard to Alvarez. Więc inny agent specjalny FBI też, bo tam jest, napisał, że również właśnie w akcie oskarżenia, bo to jest akt oskarżenia do konkretnych osób jeszcze, więc tutaj się trochę różnią te wersje. Tutaj Eskridge i inni omawiali też inne potencjalne cele, w tym atak na sieć energetyczną, co więcej, tutaj na przykład pan Roa, który został aresztowany, on się przyznał do tego, że chciał protestować przeciwko tej imprezie UFC, ale zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w spisku. Natomiast agent zeznał FBI, że Roa był wtajemniczony w szczegóły operacyjne spisku i że jego krewni przekonywali go, że zamierzał dokonać aktów przemocy. Natomiast sam postrzegał siebie jako planistę i doradcę. Thomas głosił teorie spiskowe, co więcej twierdził, że jego zdaniem, tutaj jeden z nich, kolejny, prawda, że jego zdaniem rządem rządzi grupa elit powiązanych z Frankensteinem. No, nie wiem, gdzie tu jest teoria spiskowa, tak? Tutaj cała reszta, już nie mogę opowiedzieć, co oni tutaj robią, ale w każdym razie fragmenty z tego, co się pojawiły nam przy okazji afery Frankensteina, były elementami istotnymi tej retoryki, włącznie z rzymiańskością i tak dalej, tej grupy. Co więcej, no atak, który tutaj właśnie był pytany Trump o to, że nie słyszał wcześniej o tym spisku, to jest ciekawostka. Natomiast Secret Service, zastępca dyrektora, powiedział, że ten spisek był unikalny ze względu na liczbę osób i poziom zaplanowania i powiedział, że aby zachować integralność śledztwa, postanowiliśmy nie ujawniać informacji. Czyli nie ujawniono również Trumpowi, że była przygotowywany zamach i to na dużą skalę. To tak przy okazji ciekawostka. No więc został zapytany szef Secret Service, czy pan Patel, publikując jak zwykle na Twitterze informacje w ogóle o tym wszystkim, która miała być utajniona, czy no nie pospieszył się przypadkiem, więc oni powiedzieli, powiem wam, że my Secret Service świadomie podjęliśmy decyzję o zachowaniu integralności planu bezpieczeństwa i trwającego śledztwa. No więc od razu mówię, że Patel był już wcześniej nieraz krytykowany za przedwczesne publikowanie w mediach społecznościowych informacji o śledztwach. Na przykład po tym, jak odesłano do Jerozolimy Kerka, on ogłosił informację o tym, że aresztowano podejrzanego zamachowca. Okazało się, że to nie był zamachowiec, prawda? Tego człowieka zwolniono, po prostu to była jakaś tam jedna z osób, która była na miejscu, nie przypominająca nawet tego zamachowca, no ale człowiek też musiał się długo z tego tłumaczyć, tak? Więc tak to wygląda. Więc mieliśmy, proszę Państwa, duży spisek od strony prawicowej. No, obawiam się, proszę Państwa, że przed końcem kadencji takich spisków będzie więcej. Tutaj gdyby nie to, że matka jednego z tych spiskowców zadzwoniła na policję lokalną, no to prawdopodobnie do tego zamachu by doszło, bo nie było żadnych tutaj, znaczy żadna z tych informacji, które się pojawiły, nie sugerowała, że ani FBI, ani Secret Service nie miały żadnej wcześniej wiedzy o planowanym spisku na dużą skalę. Znaczy tutaj chodzi o to, wiecie Państwo, to nie chodzi o to, że tam 5 osób zatrzymanych i pewnie jakieś 15 kolejnych do zatrzymania, tylko o to, że oni się jeszcze, że to są ludzie z różnych stanów, tak? Oni się komunikowali między stanami, czyli to był, nie było to grupa kolegów, prawda, którzy się spotykali w jednym pubie i nagle wpadli na pomysł, że w niedzielę jest nudno, mecze są nieciekawe, to może sobie wskoczmy do Waszyngtonu i zróbmy jakiś zamach, tak? Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, bardzo krótki, ale powiedzmy sobie o tym, ponieważ mamy informację, że już dwa supertankowce, potwierdzono informację, że już dwa supertankowce irańskie przekroczyły blokadę amerykańską i płyną sobie gdzieś tam w nieznanym kierunku. Znaczy, można sprawdzić, bo to jest, jeden się nazywa Diona, drugi się nazywa Hero 2 i one oba właśnie wiozą, jeden z nich wypłynął z portu Chabahar irańskiego i płynie sobie gdzieś tam do klientów. Ma włączony ten system lokalizacji, także można go sobie śledzić. Natomiast również jednym z elementów tego całego dealu ma być odmrożenie środków irańskich. No i teraz, gdzie te środki są i kto je ma? Generalnie Iran ma aktywa o wartości szacowanej na 100 miliardów dolarów, głównie z dochodów wcześniejszej sprzedaży i z rezerw ropy naftowej. No to jest oczywiście mniej lukratywne niż złagodzenie sankcji, to jednak w tej chwili te aktywa przekazane Iranowi już nie podlegają odzyskaniu, podczas gdy sankcje można nałożyć ponownie, prawda? Więc ta korzyść jest dużo bardziej trwała. No większość zamrożonych pieniędzy znajduje się za granicą, w tym w Chinach, ale nie można ich przekazać do systemu bankowego Teheranu, bo to są transakcje dolarowe, które są zablokowane dla Iranu. Irańskie dochody wynoszą około 6 miliardów dolarów, które administracja Bidena zezwoliła na przekazanie Katarowi w związku z wymianą więźniów w 2023 roku. Kolejny miliard dolarów przechowywany jest w Omanie. Potem obie kwoty zostały nieformalnie ograniczone po 7 października 2023. Iran ma również około 15 miliardów dolarów w bankach irackich i to pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. No ale od razu Państwu powiem, że oszacowano to, tak? Znaczy spróbowano oszacować, tutaj różne think tanki się tym zajmowały, gdzie tak naprawdę Iran ma i ile pieniędzy. Więc tak, no po pierwsze w Chinach. Tutaj nieznana jest do końca kwota, ale szacuje się, że jest to kwota od 20 nawet do 50 miliardów dolarów. To jest, Chiny są od dawna największym nabywcą irańskiej ropy i tyle tam jest zamrożonych aktywów irańskich. Oczywiście trzeba też pamiętać, że nawet po wybuchu wojny Chiny kupowały irańską ropę. Iran był w stanie wykorzystać część tych funduszy przede wszystkim na zakup chińskich maszyn, części samochodowych, no bo te fundusze nie muszą być przelewane do Iranu, tylko mogą być wykorzystywane przez Chińczyków i do zapłaty Chinom po prostu w tych dolarach. Co więcej, Irak jest głównym odbiorcą energii elektrycznej i gazu ziemnego z Iranu. Natomiast no, Bagdad od dawna nie płaci za te usługi ze względu właśnie na sankcje amerykańskie. Co więcej, administracja Trumpa ostatnio wstrzymała możliwość płacenia Iranowi właśnie za dostawy jeszcze energii. No więc zanim Trump wycofał się z umowy nuklearnej z czasów Obamy, Indie były natomiast drugim co do wielkości odbiorcą ropy naftowej dla Iranu. Sankcje nałożone przez administrację Trumpa zmusiły indyjskie banki do wstrzymania płatności za zakup irańskiej ropy naftowej. Potem mamy Koreę Południową. W Korei Południowej jest 7 miliardów dolarów. Podobnie jak Indie i Chiny, Korea Południowa była właśnie głównym dostawcą odbiorcy. Znaczna część, 7 miliardów, została później przekazana Katarowi. Potem mamy jeszcze 8 miliardów dolarów. To jest w Japonii, USA, Luksemburgu i Omanie. Poza tym nieznane do końca, właśnie to są nieznane do końca kwoty, ale wiadomo, że jest to około 8 miliardów dolarów, tak? Także, proszę Państwa, mamy tutaj podliczone, ile mniej więcej to jeszcze Iran ma szansę otrzymać. Państwa, temat kolejny to jest szczyt Rosja-Państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Będzie to szczyt, na którym Putin będzie gościł przywódców ASEANu, bo to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, w skrócie ASEAN. Natomiast prawdopodobnie podstawowym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo energetyczne. Prezydent Filipin będzie Ferdinand Marcos Jr., będzie premier Malezji Anwar Ibrahim, będzie premier również Tajlandii Czarni Wirakul mają wziąć właśnie udział w tym wydarzeniu. Wydarzenie będzie miało miejsce w Kazaniu, prawda, czyli w Tatarstanie. Tatarstan jest około 800 kilometrów od Moskwy, tak, na wschód. Jest to pierwsze osobiste spotkanie Putina z grupą ASEAN od 2018 roku, kiedy to ogłoszono strategiczne partnerstwo w Singapurze. Potem szczyt w 2021 roku odbył się online z powodu COVID-a. No, trzeba pamiętać, że Rosja stała się kluczowym dostawcą energii do Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie właśnie po tym, jak wojna USA i państwa położnego tam, gdzie chce, z Iranem doprowadziła do faktycznego zamknięcia cieśniny Ormus, no i odcięcia dostaw ropy naftowej i gazu, kluczowych dla regionu. No, w tym regionie żyje 680 milionów ludzi. Jeżeli w tym tygodniu nawet zostanie podpisane porozumienie kończące konflikt na Bliskim Wschodzie, to tak czy inaczej kilku przynajmniej członków ASEAN zdecydowało się na nawiązanie współpracy energetycznej z Moskwą, co też pomoże złagodzić jej izolację. Tutaj think tanki, różni specjaliści twierdzą, że ten konflikt Stany Zjednoczone-Iran doprowadził do niedoborów energii, wzrostu cen, natomiast Putin zaoferuje złagodzenie problemów energetycznych poprzez głównie zwiększenie eksportu ropy naftowej i gazu oraz budowę elektrowni jądrowych, czyli to, co Rosja najlepiej potrafi. Co więcej, to dwudniowe spotkanie Rosja-ASEAN pokrywa się nam ze szczytem G7 we Francji, gdzie europejscy przywódcy zabiegają o poparcie Trumpa dla sankcji przeciwko Rosji. Notabene to się udało, od razu powiemy sobie na wstępie. W każdym razie, tak czy inaczej, ten sygnał, właśnie ten ASEAN, to jest szczyt Putin-ASEAN, ma wysłać sygnał dla Zachodu, że Rosja nie jest państwem izolowanym. Co więcej, tutaj ta wizyta ma też być symbolem tego, że na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie państwa Azji zaczynają postrzegać Rosję jako ważną opcję w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz żywnościowego. Pamiętajmy też o nawozach, to jest też to coś, co będzie z Rosji sprzedawane. Warto powiedzieć również, że Kreml forsuje geopolityczną koncepcję Wielkiego Partnerstwa Euroazjatyckiego, tak to nazywają. To jest partnerstwo, które obejmowałoby współpracę pomiędzy Unią Euroazjatycką, gdzie dominuje Moskwa, kierowaną przez Chiny Szanghajską Organizacją Współpracy i ASEANem. Tak? Więc co więcej, zapowiedziany jest maraton rozmów dwustronnych z przywódcami ASEANu, to poinformował o tym Pieskow, nie podał szczegółów, ale wiadomo, że tutaj no, w grupie jest 11 członków i pewnie Putin spotka się ze wszystkimi tymi premierami lub prezydentami. Filipiny, Singapur, Indonezja, Malezja, Wietnam, Tajlandia, Kambodża, Mianmar, Laos, Brunei i Timor Wschodni. Ten kompleksowy plan działania na lata 2026-30, mający na celu rozszerzenie współpracy w obszarach takich jak bezpieczeństwo, energetyka, handel, rolnictwo, inwestycje i technologie, to jest coś, co ma być przyjęte na szczycie. O tym znowu poinformował Uszakow. Filipiny, które są sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaczęły w marcu importować rosyjską ropę naftową po tym, jak Waszyngton ogłosił zniesienie sankcji na Rosję. No Marcos, który w tym roku przewodniczy ASEANowi, odbędzie dwustronne spotkanie z Putinem, mają właśnie rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym i żywnościowym. To wiemy też od rządu Filipin. Indonezja, natomiast to największa gospodarka Azji Południowo-Wschodniej, omawia współpracę w dziedzinie ropy naftowej i gazu, potencjalny rozwój energetyki jądrowej, szkolenia wojskowe i powiązania obronne, a także handel produktami rolnymi, w tym pszenicą i nawozami. Również z komunikatu rządu wynika, że Dżakarta otworzyła też kraj na import rosyjskiej wołowiny. Natomiast jeżeli chodzi o Tajlandię, to w tej chwili rzeczniczka premiera Tajlandii powiedziała, że Rosja odgrywa tu kluczową rolę w globalnych łańcuchach dostaw obejmujących energię, nawozy i surowce niezbędne dla sektora produkcyjnego. Tymczasem Tajlandia ma potencjał w sektorze produktów rolnych, żywności i przemysłu przetwórczego, który można dalej rozwijać, żeby zwiększyć wartość handlu. Według natomiast danych tutaj, jeżeli chodzi o taki ogólny wpływ, to pięknie brzmi, natomiast jeżeli chodzi o twarde dane ekonomiczne, to wpływ gospodarczy Rosji w Azji Południowo-Wschodniej jest ograniczony, przynajmniej był do tej pory, to się właśnie ma zmienić. Dwustronna wymiana handlowa to jest około zaledwie 18 miliardów dolarów. W 2024 nie ma z 2025 danych jeszcze. Natomiast napływ rosyjskich inwestycji to jest około 0,5 miliarda dolarów, więc żaden, krótko mówiąc. No więc dla porównania handel Rosji z Unią Europejską już po sankcjach to jest 63,5 miliarda dolarów. Natomiast no, wpływy rosyjskie podobno są bardzo wyraźnie widoczne w Mianmie, prawda, czyli w Birmie. reżim, rządzący reżim wojskowy, junta zwróciła się do Rosji o broń, współpracę energetyczną i wsparcie dyplomatyczne. Po tym jak no, junta przestała być popierana, została odrzucona przez większość państw zachodnich od czasu właśnie przyjęcia władzy przez wojskowych. Jeżeli chodzi o stosunki z Wietnamem, to również należą one do najbliższych. Natomiast na czele delegacji stoi premier, a nie szef komunistycznej partii, prawda, i prezydent. Znaczy komunistycznej partii Wietnamu i prezydent, czyli To Lam. W marcu oba kraje podpisały porozumienie w sprawie rozwoju rosyjskiej elektrowni jądrowej w Wietnamie, a także wstępną umowę na dostawy rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego. No będzie również premier Singapuru, Lawrence Wong, który weźmie udział właśnie w szczycie. Będzie to pierwsza jego wizyta od czasu inwazji w 2022 roku i uznania notabene Singapuru za państwo nieprzyjazne po tym, jak Singapur no, przystąpił do międzynarodowych sankcji. Natomiast z drugiej strony Singapur był w zeszłym roku trzecim co do wielkości partnerem handlowym Rosji wśród państw ASEAN po Indonezji i Wietnamie. To jest zresztą tutaj poprzednik Wonga powiedział w styczniu, że nałożenie sankcji nie oznacza, że jesteśmy wrogo nastawieni do Rosji. Wciąż utrzymujemy relacje i nadal prowadzimy z nimi interesy. Proszę Państwa, no mamy kolejny temat. Kolejny temat jest równie sensacyjny dzisiaj, no ale ile można mieć tych sensacyjnych tematów, a mianowicie rosyjski okręt ostrzelał brytyjski jacht. Rosyjski okręt wojenny oddał strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu. Wielka Brytania poinformowała, że to było tuż za wodami terytorialnymi Wielkiej Brytanii. Strzały natomiast miały zapobiec ewentualnej kolizji. Brytyjskie służby, brytyjska marynarka wojenna otrzymała zgłoszenie od jachtu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii, który twierdzi, że rosyjska fregata klasy Grigorowicz oddała strzały z odległości około 500 metrów w pobliżu punktu oddalonego o zaledwie 20 mil morskich od wyspy White. Nie zgłoszono żadnych obrażeń i żadnych uszkodzeń, natomiast Wielka Brytania traktuje tę sprawę jako incydent odosobniony i jak twierdzą urzędnicy, niezwiązany z operacją wojskową przeciwko objętemu sankcjami tankowcowi, które miała miejsce notabene w niedzielę. Natomiast uważają, że było to tak zwane bliskie spotkanie na morzu, w którym żaglowiec zbliżył się zbyt blisko fregaty i został ostrzeżony, aby się oddalił. Tutaj Ministerstwo Obrony poinformowało po próbach nawiązania kontaktu z brytyjskim okrętem w kanale. Grigorowicz oddał strzały ostrzegawcze, nie były one wymierzone w okręt i miały na celu zapobieżenie ewentualnej kolizji. HMS Mercy monitorował rosyjski okręt, a załoga jachtu otrzymała wsparcie. No więc rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło incydent. Według oświadczenia opublikowanego wczoraj wieczorem, jacht zbliżył się do fregaty i nie odpowiedział na powtarzające się wezwania radiowe, flary i sygnały dźwiękowe, dopóki nie oddano strzałów ostrzegawczych. Po zmniejszeniu odległości, tutaj dokładnie czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Obrony rosyjskiego tym razem, po zmniejszeniu odległości do 150 metrów dowódca fregaty podjął decyzję o wyprzedzającym ostrzale okrętu z broni ręcznej. Następnie jacht pod banderą brytyjską natychmiast zmienił kurs i oddalił się od rosyjskiego okrętu wojennego. Tutaj poinformowano załoga fregaty admirał Grigorowicz, działała ściśle zgodnie z międzynarodowymi przepisami nawigacyjnymi i podjęła wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec incydentowi. No więc jacht kontynuuje podróż, ale został już odwiedzony przez brytyjski okręt wojenny na morzu w celu zebrania szczegółów i sprawdzenia bezpieczeństwa pasażerów. Znaczy, ja Państwu powiem, dlaczego oni to robią, bo to nie jest tak wygląda, że no, Rosjanie strzelali, a Brytyjczyków sprawdzają, bo to oni też sprawdzają, czy to przypadkiem nie była prowokacja celowa, tak? I jaka jest załoga, bo to, że ma banderę brytyjską, to jedno, a druga to sprawa to jest załoga. Na przykład takie łódki na Bałtyku potrafiły wściekle zagrozić integralności rurociągów na dnie dzięki pasażerom, więc tutaj Brytyjczycy popłynęli, żeby sobie sprawdzić, co tam się znajduje i zdaje się sprawdzili, ale nie opublikowali tego, od razu powiem. W każdym razie jacht kontynuuje podróż. Brytyjski okręt patrolowy marynarki wojennej monitorował notabene rosyjski statek, który przebywał w kanale La Manche zresztą od kilku tygodni. No incydent natomiast stanowi kolejną eskalację konfliktu między Rosją a NATO. Rosja od kilku miesięcy przeszukuje przestrzeń powietrzną NATO, w tym za pomocą dronów i samolotów bojowych. Nastąpiło to zresztą wkrótce po pierwszej operacji brytyjskiej, której celem była rosyjska tzw. flota cieni, przeprowadzonej właśnie w niedzielę. To jest tak, że jak informują władze brytyjskie, królewscy komandosi piechoty morskiej i oficerowie Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości, czyli NCA, weszli na pokład statku Smyrtos na brytyjskich wodach terytorialnych. Statek został następnie przetransportowany na kotwicowisko u południowego wybrzeża Anglii, gdzie władze miały przeprowadzić oddzielne śledztwo. Kapitanowi statku postawiono zarzuty naruszenia sankcji. Wielka Brytania oświadczyła, że działanie zostanie przeprowadzone zgodnie z prawem krajowym międzynarodowym po tym, jak Starmer zatwierdził w marcu zatrzymywanie i abordaż statków floty cieni. Rząd poinformował, że statek został objęty sankcjami w ramach działań mających na celu egzekwowanie sankcji, mających na celu cel, prawda, powinno być na samym końcu tego zdania, ograniczenie dochodów wykorzystywanych do finansowania wojny przez Putina na Ukrainie. W sumie Wielka Brytania objęła sankcjami 600 statków powiązanych z rosyjską flotą cieni, która, jak twierdzi, liczy 700 statków i przewozi około 3/4 rosyjskiej ropy objętej sankcjami. Tutaj w sumie Wielka Brytania poinformowała, że statki objęte sankcjami przewiozły w pierwszym kwartale 2025 o 1,6 miliarda dolarów mniej rosyjskiej ropy niż rok wcześniej. No, trzeba przypomnieć, że od niedawna mogą to robić legalnie, przynajmniej dla Stanów Zjednoczonych. To jest taka ciekawostka, natomiast dla mnie ciekawostką jest, dlaczego jest 600 zidentyfikowali, a tylko 500 objęli sankcjami. To znaczy, co te 100 kolejnych statków floty cieni, czym sobie zasłużyły, że nie zostały objęte tymi sankcjami brytyjskimi, nie wiadomo. Natomiast, proszę Państwa, tak przy okazji, już jak jesteśmy przy tym temacie, to chciałbym, żebyście Państwo posłuchali, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w ogóle Wielka Brytania i Rosja mają bardzo ciekawą historię incydentów morskich, notabene odbywających się nie na wodach rosyjskich, tylko na wodach lub u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, proszę Państwa, że w październiku 1904 roku, tak naprawdę już nie w kanale La Manche, tylko już na Morzu Północnym w rejonie łowisk Dogger Bank, rosyjska druga eskadra Pacyfiku, admirała Zinowija Rożestwieńskiego, która płynęła z Bałtyku na Daleki Wschód, żeby płynąć na pomoc Port Arthur, oblężonego przez Japończyków, spotkała się we mgle z kutrami rybackimi, brytyjskimi, a ponieważ załogi były, znaczy istniało przekonanie, że Japończycy mogą wysyłać torpedowce nawet do wybrzeży Rosji, w związku z tym uznano, że te statki, co prawda trochę daleko mieliby, no ale może uznano, że Japonia jest dostatecznie ambitna. W każdym razie uznano te kutry łowiące rybki za kutry torpedowe japońskie. I rozpoczęła się wojna. To znaczy okręty rosyjskie zaczęły ostrzeliwać kutry rybackie brytyjskie. Kutry brytyjskie rybackie nie odpowiedziały ogniem ku zdziwieniu Rosjan. Co więcej, w tym zamieszaniu mało brakowało, a rosyjskie okręty, znaczy, strzelały również do siebie, tylko na szczęście nie trafiły. W każdym razie w wyniku tego strzału dwóch brytyjskich rybaków odeszło na drogę do Jerozolimy, kilku zostało rannych, sporo kutrów trafiono i uszkodzono. To były zresztą chyba największe uszkodzenia, które zadała rosyjska flota w tej wyprawie. Jak Państwo wiecie, pod Tsushimą została prawie w całości zatopiona bądź też uszkodzona. Zdaje mi się, że krążownik Aurora też tam chyba brał udział w tej wyprawie i on jako jedyny tam chyba tylko ciężko uszkodzony, no zdążyli go wyremontować, żeby mógł wziąć udział w rewolucji październikowej, ale to już jest zupełnie inna sprawa, tak? Natomiast tam jeszcze, proszę Państwa, to ja polecam Państwu, jeżeli Państwo kiedyś nie czytali, to jest oczywiście książka długa, trudna i pisana nie, już trochę starym językiem, ale niejaki Nowikow Priboj, prawda, napisał taką książkę Tsushima. I tam oczywiście książka jest silnie propagandowa, ale też opisywał na przykład różne tam wynalazki związane, na przykład tam wpadnięto na pomysł, żeby, ponieważ no, ta flota musiała opłynąć Afrykę, notabene Wielka Brytania zablokowała, żeście Państwo wiedzieli, ponieważ Wielka Brytania wtedy była mocarstwem kolonialnym, w związku z tym zablokowała możliwość Rosjanom zawijania do portów i zaopatrzenie w czasie tej podróży afrykańskiej. Flota brytyjska cały czas towarzyszyła jak gdyby tej flotylli rosyjskiej gotowa do wojny. Więc, no ale to, co tam Rosja w sumie, tak, cała sprawa w ogóle została potem skierowana jeszcze do sądu arbitrażowego, właśnie takiej komisji międzynarodowej. Rosja przeprosiła, wypłaciła odszkodowania i tak dalej. Natomiast sama ta flota, to, że dopłynęła, to było dla niej duże nieszczęście. Tam na przykład zrobiono tak, że ponieważ używano jako materiału wybuchowego piroksyliny, która miała tendencję do samozapłonu, a jak wiemy, na rosyjskich admirał Niedopałkow, prawda, to jest postać, która występowała też w historii w Rosji. W związku z tym któryś tam z genialnych oficerów stwierdził, że trzeba ją zwilżyć, tak, żeby ona sama nie zapaliła, bo będą płynąć dookoła Afryki, tam gorąco, ciepło, prawda, łatwiej się zapali. No więc podobno zwilżono ją tak, że większość pocisków wystrzelonych pod Tsushimą nie wybuchło. I Japończycy byli zdziwieni, bo mieli mocno pogięte nadbudówki ze względu na ten ostrzał rosyjski, natomiast te pociski, no, tylko jak były w stanie kogoś odesłać na drogę do Jerozolimy, jak kogoś bezpośrednio ten pocisk trafił, bo one się odbijały po prostu od pancerzy japońskich. Prawda, nieprawda, ale ładnie zabrzmiało, jest to opisane właśnie w bitwie pod Tsushimą, prawda, w Nowikowa Priboja. Proszę Państwa, kolejny temat jest tematem arcyciekawym, przynajmniej dla mnie, ponieważ to jest pierwszy, może dlatego, że Amerykanie robią coś właśnie, nie robi tego Trump, tylko jest to robione w, powiedzmy, poza kamerami, poza właśnie tym marketingiem, no powiedzmy, stosunków międzynarodowych amerykańskim. W związku z tym to jest coś, co się ma szansę na powodzenie. Otóż można powiedzieć, że Stany Zjednoczone może będą zaraz zdobywały czy Kubę, czy Grenlandię, ale mają pomysł na Libię. To jest ciekawostka. Otóż w tej chwili doszło do... Amerykanie zorganizowali ćwiczenia wojskowe, wspólne ćwiczenia, znaczy ćwiczenia wojskowe mające na celu symulowanie ataków z antyterrorystycznych, właśnie to walki, powiedzmy, z organizacjami terrorystycznymi, z czym zresztą armia libijska ma non-stop do czynienia, bo tam jest i Al-Kaida, i państwo islamskie przecież na południu Libii. Natomiast to jest ciekawostką, że obie armie, czyli armie i wschodu, i zachodu, wspólnie przeprowadziły ćwiczenia pod nadzorem USA. Natomiast te ćwiczenia oczywiście są pewnym tylko symbolem, ponieważ Stany Zjednoczone próbują w ten sposób dokonać jednego wysiłku, a mianowicie zjednoczenia Libii. I co więcej, tutaj wskazano, że im bliżej będzie tego zjednoczenia pod egidą amerykańską, tym większe inwestycje mogą się w Libii pojawić. Oczywiście chodzi o libijską ropę, o nic więcej, tak? Jest to wielkie, są to gigantyczne złoża blisko Europy, przemysł, który mógłby przyciągnąć również inwestycje amerykańskie i znacząco zwiększyć podaż i można byłoby w ten sposób zaopatrywać całą Europę tak naprawdę z Libii. Władze libijskie mają w tej chwili, też mają, częściowo są zjednoczone wokół ropy, bo to jest tak, że ta ropa jest i jedno wspólne przedsiębiorstwo wydobywa, handluje, a potem rozdziela pomiędzy frakcje po prostu pieniądze. Natomiast to jest tak, że chcą prawie dwukrotnie zwiększyć władze libijskie dzięki inwestycjom amerykańskim produkcję z około 1 miliona baryłek do 2 milionów dziennie oczywiście. Natomiast to, żeby to osiągnąć, trzeba przekonać frakcje, które wielokrotnie blokowały rozwój przemysłu naftowego do zaprzestania wykorzystywania ropy naftowej jako narzędzi nacisku. Co jest niełatwe, ponieważ wszystkie mediacje europejskie, również amerykańskie, trzeba pamiętać, że dyrektor CIA był w 2023 roku jeszcze, no przyniosły zerowy postęp. To znaczy walki cały czas trwają, sporadycznie, bo sporadycznie, cały czas zagrażają operacjom naftowym. Co więcej, na przykład mamy jeszcze oprócz tej głównej, prawda, wojny, czyli tej Trypolisu z Cyrenajką, to mamy również walki lokalnych milicji plemiennych, można powiedzieć, i te lokalne walki w Zawii w ostatnim miesiącu zamknęły największą działającą rafinerię w Libii. No więc, krótko mówiąc, Libia również jako państwo upadłe jest w tej chwili bramą dla migracji do Europy. To znaczy, krótko mówiąc, jedyni, którzy mają pomysł na to, co z tym zrobić, to są Włosi, którzy po prostu opłacają straż graniczną, płacąc jej więcej niż płacili przemytnicy do tej pory. I w ten sposób zatrzymują znaczną część tej migracji, ale to też, no, trzeba pamiętać, że ta straż jest graniczna, jest niedostatecznie wielka. I to tak czy inaczej ta migracja idzie do tej Libii. To jest tylko kwestia tego, czy później ktoś im zapewni łódkę i później dalszą drogę do Europy. Otóż, proszę Państwa, no, bardziej stabilna Libia dla Europy to jest zahamowanie migracji, to poważne zahamowanie migracji, przynajmniej z tej części afrykańskiej, no i oczywiście bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie wpływów rosyjskich, to też trzeba o tym pamiętać. Więc są tam już firmy amerykańskie, ConocoPhillips podpisał nową umowę, Chevron powraca, ExxonMobil, prawda, też rozważa powrót. Natomiast to, kto się pojawił tam w tej Libii, to jest coś, co może świadczyć o tym, że będzie to sukcesem. To właśnie nie Kushner, nie Witkow, tylko pojawił się Eric Prince, czyli państwo pamiętacie go jako szefa Blackwater. Później Akademii, a teraz to już tak naprawdę nie wiem, jak on się w tej chwili nazywa, jego firma. W każdym razie zachodni przemysł jest właśnie coraz bardziej zainteresowany Libią. Amerykańscy urzędnicy co więcej poparli Exxon i Chevron w ich rozmowach eksploracyjnych z krajami OPEC+, podczas gdy w Wenezueli i Iranie administracja użyła siły. No więc krótko mówiąc, okolice Syrty to jest to miejsce, o które walczą, tam znajduje się ropa, tam się znajdują też rurociągi, które są połączone z portami, takimi jak Ras Lanuf, Es-Sider i Brega. Natomiast przez powstanie 2011 roku Libia pompowała około 1 600 000 baryłek dziennie. Trypolis szacuje, że zwiększenie produkcji o 40% w tej chwili będzie kosztowało około 20 miliardów dolarów. W tej chwili, co więcej, Libia dostarcza około 1 000 000 baryłek dziennie do Europy, natomiast jej tak zwana lekka, słodka ropa naftowa zyskuje na znaczeniu wobec szczególnie tej blokady cieśniny Ormus. No więc ropa naftowa notabene stanowi 90% eksportu i dochodów państwa libijskiego. Co więcej, no, wydobycie spadło w sumie do 90 000 baryłek dziennie z ponad 1 000 000 po blokadzie w 2020 roku, po blokadzie, którą wprowadził Khalifa Haftar, prawda, to jest ten, który rządzi Libią Wschodnią, czyli Cyrenajką. I zresztą wtedy OPEC zwolniło Libię z ograniczeń produkcji. No więc to jest teraz tak, że ten główny doradca Trumpa z Afryki, prawda, czyli Bulos, przedstawił pojęcie właśnie, znaczy nowe podejście w Trypolisie w styczniu. Powiedział, że amerykańskie firmy stawiają na przyszłość Libii i że te manewry właśnie, które się odbędą w Syrcie, pozwolą chronić jej suwerenność i gospodarkę. Czyli krótko mówiąc, Amerykanie chcą pod swoim berłem zjednoczyć te dwie armie, czy właściwie dwie grupy milicji, bo to tak trzeba powiedzieć, i w ten sposób, a kusząc ich zwiększeniem dochodów z ropy prawie dwukrotnym i tym, że Amerykanie zapewnią 20 miliardów na inwestycje. No więc w tej chwili trzeba powiedzieć, że Chevron wygrał w tej chwili nowy blok poszukiwawczy w kotlinie Syrty. W zeszłym roku Exxon podpisał memorandum w sprawie badań. Co więcej, tutaj to są badania akurat na morzu, to dotyczy to 4 bloków na morzu. Włoski Eni, również Qatar Energy i Repsol, hiszpański, również nabyły prawa w lutym. Te bloki wystawione na aukcję zawierają szacunkowo 10 miliardów baryłek dostępnych zasobów i 18 miliardów baryłek potencjalnych, które jeszcze nie zostały zbadane i odkryte tak naprawdę. To tylko wynika, jak rozumiem, z jakichś wstępnych danych geologicznych. Więc obecność Bulosa na konferencjach energetycznych w tej chwili to jest coś, co się wyróżnia znakomicie. Znaczy to wszystkim sugeruje, tym, którzy tam są stałymi bywalcami, że Stany Zjednoczone się angażują. To jest tak, że za czasów Bidena nigdy nie było w ogóle tam żadnego wysłannika. I że, no właśnie, a poza tym pojawił się właśnie Prince, który działa poprzez Freedom First. Jest to przedsięwzięcie energetyczne, które współtworzył po latach budowania relacji właśnie z obozem Haftara. Firma jest co prawda prywatna, niezwiązana z rządem USA i natomiast omawia kwestie dotyczące obiektów portowych, terminali naftowych i importu paliw. Tak na marginesie, raport ONZ z 2021 roku oskarżył Prince'a o pomoc w obchodzeniu embarga na broń w Libii, prawda? Co czemu zresztą Prince zaprzeczał później w prasie amerykańskiej. No więc Syrta, trzeba pamiętać, była niegdyś bastionem państwa islamskiego i linią frontu wojny domowej, natomiast w tej chwili znajduje się między uznanym przez społeczność międzynarodową rządem w Trypolisie, a siłami sprzymierzonymi z Haftarem na wschodzie kraju. Te relacje się w tej chwili bardzo mocno poprawiły. Te obozy oba w tej chwili korzystają ze wspólnych danych wywiadowczych w zakresie na przykład przeciwdziałania terroryzmowi, co zresztą pozwala tym milicjom skutecznie rozbijać siatki państwa islamskiego i Al-Kaidy. Przypomnijmy, że kiedyś, jak jeszcze istniał kalifat ten terytorialny, to z Adnani, prawda, powiedział, że gdybyśmy nie zdobyli Rakki, to byśmy zrobili w Bengazi, prawda, stolicę kalifatu, prawda. Tam w Libii bardzo dużo było tych zbrojnych frakcji związanych właśnie z państwem islamskim. No tak jest, w tej chwili to jest tak, że plan Bulosa zakładający połączenie rywalizujących władz bez wyborów z podziałem najwyższych stanowisk między obozy został odrzucony przez 6 kwietnia przez Wysoką Radę Państwa Libii jako wykraczający poza istniejący proces i pozbawiony uprawnień. Również mamy też państwa, które nie są zainteresowane tym, żeby Libia stała się kolonią Stanów Zjednoczonych. Trzeba pamiętać, że jest tam bardzo silnie zaangażowana Turcja. Zresztą żołnierze tureccy, zdaje mi się, są cały czas w Trypolisie. Turcja wcześniej popierała Trypolis, natomiast Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Rosja popierają Haftara, czyli Cyrenajkę. No co więcej, tutaj właśnie na marginesie tych ćwiczeń, które się odbyły w kwietniu, to właśnie ambasador Wielkiej Brytanii powiedział, że jest zaniepokojony obecnością Rosji i powiedział, że Libia potrzebuje rządu, który nie widzi potrzeby angażowania obcych mocarstw. Powiedział przedstawiciel zaangażowanego tam obcego mocarstwa. Ale chodziło może o obce, to znaczy inne niż Wielka Brytania i ewentualnie Stany Zjednoczone. No w każdym razie podział między Wschodem a Zachodem to tylko część problemu. Grupy zbrojne są zakorzenione w państwie i kontrolują dostęp do złóż, rurociągów i terminali, w związku z tym po prostu ściągają z tego haracze, czyli uwłaszczyły się po prostu na tym. To jest tak, że nawet Narodowa Korporacja Naftowa, kluczowy partner państwa w dużych transakcjach naftowych, walczy o kontrolę. Na wschodzie jej spółki zależne zostały zdominowane przez rodzinę Haftarów na przykład. Co zresztą cały czas zakłóca produkcję. Tak? To jest... Wydobycie potrafiło spadać właśnie poniżej 700 tysięcy baryłek dziennie. Na początku 2025 roku ruch regionu Półksiężyca Naftowego, milicja taka, zagroziła zablokowaniem 1/3 eksportu, jeśli Narodowa Korporacja Naftowa nie przeniesie swojej siedziby na wschód kraju na przykład. No więc w tej chwili to są uściski dłoni, ćwiczenia bez żadnej realnej podstawy, natomiast no coś się dzieje, tak? Znaczy w tym sensie, że po raz pierwszy Amerykanie próbują się zaangażować, no w sposób też taki, jak słyszymy, od bardzo dawna w zjednoczenie Libii, no bo stwierdzili, że jeżeli nie da się tego zrobić metodami demokratycznymi, a te wszystkie zawiodły, tak? Nie udało się przeprowadzić wyborów, nie udało się wyłonić wspólnego rządu, no bo wszystkim jest dobrze tak, jak jest, tak? No to próbowali to zrobić metodami mniej demokratycznymi. Ja uważam, że obecność Erika Prince'a sugeruje, że to jeszcze nie koniec, tak? Że tam się będą działy rzeczy spektakularne. To tak samo jakby Prigożyn przyjechał nagle, prawda? Przecież Prince, prawda, miał takiego Wagnera tylko amerykańskiego przez wiele lat, więc jego obecność tam sugeruje, że tam są pieniądze i być może będziemy mieli tam jakiś konflikt zbrojny, który może doprowadzić do zjednoczenia. Proszę Państwa, to temat kolejny jest sensacją i zaskoczeniem, oczywiście już mniej sensacyjną niż te poprzednie, ale jak Państwu mówiłem, wczoraj wszyscy obserwatorzy byli pesymistycznie nastawieni co do szczytu G7, twierdząc, że za każdym razem, że po pierwsze Trump zwykle go opuszczał przed czasem albo nie przychodził, a po drugie no nie było możliwe przyjęcie żadnej wspólnej deklaracji. Te wspólne deklaracje od czasu objęcia prezydentury przez Trumpa tak naprawdę się już nie wydarzają. Natomiast wydarzył się cud, a mianowicie Trump, być może uskrzydlony brakiem sukcesu w wojnie z Iranem, jakoś złagodniał, można powiedzieć, na ten tydzień i krótko mówiąc, czyli może już stwierdził, że ma dosyć krytyki siebie i uwaga, grupa G7 przyjęła wspólne stanowisko. Co więcej, wspólne stanowisko obiecuje wsparcie na Ukrainę i nałożenie sankcji na Rosję. Tutaj jest, co więcej, właśnie Trump poparł wspólną deklarację. Czytamy tak, my przywódcy G7, to o północy wczoraj się pojawiło, więc już nie było szansy wrzucić tego na Twittera, więc powiem Państwu teraz, jakie jest to postanowienie. My przywódcy G7 jesteśmy zjednoczeni w naszym niezachwianym poparciu dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej. Przywódcy G7 zobowiązali się do zwiększenia presji na rosyjską gospodarkę wojenną i zaostrzenia sankcji, w tym na sektor naftowy i gazowy. W deklaracji trzykrotnie wymieniono nazwisko Trumpa, stwierdzając, że skoro USA i Iran osiągnęły porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych, teraz łatwiej jest podjąć dalsze działania gospodarcze przeciwko Rosji. W deklaracji czytamy, uważamy, że to właściwy moment na podjęcie dodatkowych działań, ponieważ prezydent Trump zawarł porozumienie, które popieramy w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Tutaj również przywódcy G7 zobowiązali się do zwiększenia dostaw zdolności w zakresie obrony powietrznej, dodatkowych systemów i pocisków przechwytujących oraz zdolności dalekiego zasięgu na Ukrainę oraz do rozważenia rozszerzenia na Ukrainę korzyści wynikających z licencji, aby umożliwić zwiększenie ukraińskiej produkcji wojskowej. No więc to jest, właśnie wszyscy piszą, że ta zbieżność stanowiska Trumpa z innymi członkami G7 jest aż szokująca. tak? Co więcej, Trump jeszcze zasugerował, że jest gotowy przywrócić sankcje na rosyjską ropę, którą Waszyngton zawiesił do połowy czerwca. One też to zawieszenie za chwilę się kończy, ale ma już nie być przedłużone. No więc to jest szok, bo wszyscy byli przekonani, że Trump, to co jeszcze za chwilę się okaże, że nam dwie brygady do nas wyśle, które będą rotować, sobie tak chodzić w kółeczko po rondzie. Więc to albo właśnie zwiększy obecność wojskową, się okaże, że ktoś po prostu Trumpa podmienił, tak? I już teraz te teorie o tym, że to sobowtór rządzi, prawda, zaraz się uprawdopodobnią. No w każdym razie Macron powiedział, ten szczyt G7 to moment strategicznej pobudki. Tutaj co więcej, no w dokumencie też z zadowoleniem przyjęto porozumienie między USA i Iranem, poparto międzynarodową misję pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Francji mające na celu ochronę statków, nie wiadomo po co, i ułatwienie handlu w cieśninie Ormuz. Również przywódcy zaapelowali o alternatywne szlaki dostaw energii, wspomnieli o potencjale Kanady w zakresie dostarczania znacznych dodatkowych mocy na rynki światowe w nadchodzących latach. W deklaracji znajdują się Chiny. Grupa G7 sprzeciwiła się jakimkolwiek jednostronnym próbom zmiany status quo, w szczególności siłą lub przymusem na Morzu Wschodniochińskim, Południowochińskim oraz po drugiej stronie cieśniny tajwańskiej. To jest karkołomne, bo zawsze powstaje pytanie, jak stoimy na Tajwanie, no to po drugiej stronie jest Chińska Republika Ludowa. Więc zależy od tego, z której strony się patrzymy tej cieśniny. No generalnie tutaj biuro Macrona, no bo Macron jest gospodarzem, tutaj opowiedziało, że te kwestie będą omawiane, no ale nie spodziewano się wspólnego tekstu. A tutaj proszę bardzo, Trump zgodził się na wspólny tekst, co tak jak mówię, no zaszokowało większość uczestników. Państwa, miałem jeszcze tutaj dla Państwa kilka tematów nawet, ale już ich niestety nie zdążymy dzisiaj omówić, żeby nie przedłużyć tego odcinka do godziny 40. Tym bardziej, że dzisiaj jeszcze będzie live, także sobie o tym porozmawiamy sobie jeszcze o kilku sprawach dodatkowo. Co więcej, pojawiły się nowe, ciekawe dokumenty dotyczące Frankensteina. Ja może, dzisiaj mi się nie uda na pewno, ale może jutro spróbuję Państwu dograć wreszcie te odcinki specjalne, bo to są takie, wiecie Państwo, no mam materiałów, mam tak na godzinę gadania mniej więcej, więc to nie jest mały, dlatego właśnie tylko nie zdążę dzisiaj dograć dla Państwa. No ale są ciekawe materiały się teraz kolejne pojawiły, resume na przykład ostatnich momentów Frankensteina i tak dalej. No ale to już jest zupełnie inna historia. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu o wspieraniu na Patronite, na BuyMeCoffee.com, BuyCoffee.tu, na Suppi, no na wszelkie inne sposoby. To dzięki Państwa datkom tylko ten kanał ma szansę funkcjonować. Proszę o lajkowanie, podawanie dalej, subskrybowanie przede wszystkim. Jeszcze raz sobie weźmiemy o konfetti, sobie rzucimy na głowę. Mam takich efektów tutaj całą masę w tej chwili podczepionych, ale jeszcze muszę ściągnąć kolejne. I krótko mówię, jeszcze mamy, proszę Państwa, reklamę, zapomniałbym z tego wszystkiego, otóż reklama. Po pierwsze, oglądaj i subskrybuj w Towarzystwie Kapitału, niecodzienny podcast o finansach i inwestycjach od kuchni, bez skomplikowanych wykresów i nudnych definicji, same praktyczne przykłady i analizy bieżących wydarzeń rynkowych. Subskrybuj, zapraszamy do Towarzystwa Kapitału. I druga reklama, niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam jeszcze Alkilaptan Bahu Alkafilat Tasir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Teraz właśnie zobaczmy, poszła karawana? Nie poszła, a teraz? Teraz idzie, proszę bardzo. Poza tym pamiętamy Romani i Te Domum i Sic Semper Tyrannis, ale oni już sobie sami, że tak powiem, no coś czuję, że te najbliższe lata będą, oczywiście lata tyranów na pewno, ale też być może końca paru tyranów, więc będzie się świat cieszył, zanim przyjdą nowi. Dziękuję Państwu i zapraszam na live'a na godzinę 19:30.